kolejnym programie religijnym Wczoraj, Dziś i na Wieki witają się ze słuchaczami Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz. Życząc miłym słuchaczom dobrego zdrowia i radości w nowym 2020 roku. Kontynuując nasz cykl tematyczny związany z cudami Pana Jezusa, podążymy dzisiejszego wieczoru do wydarzeń zapisanych przez Ewangelistę Mateusza w 15 rozdziale, jak czytamy. I wyszedłszy stamtąd udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpiwszy uczniowie jego prosili go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stół panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam.
Z relacji poprzednich wydarzeń wynika, iż Pan i Jego apostołowie spędzają czas wokół Jeziora Galilejskiego. Pan Jezus naucza i czyni cuda. Fakt nakarmienia tłumów chlebem i rybami nie uszedł uwadze faryzeuszy. Zapewne stało się to powodem zwrócenia Jezusowi uwagi, iż Jego uczniowie nie myją rąk przed spożywaniem chleba. Jezus wyjaśnił słuchającym mówiąc: ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Pan Jezus w ten sposób zwrócił ich uwagę na wyższość ich stanu myśli nad nakazami umywania rąk przed spożywaniem chleba. Jezus opuszcza to miejsce i udaje się w okolice miast Tyru i Sydonu. Były to dwa miasta położone nad brzegiem Morza Śródziemnego. Nie jest to jedyne i pierwsze wydarzenie, gdzie Jezus używa tych miast do nauki ważnych lekcji. Otóż wcześniej, odwiedzając miasta w rejonie Morza Galilejskiego, gdzie uczynił najwięcej cudów, zauważa, iż jego nauka i praca nie wywołała oczekiwanego skutku, gdyż dał się zauważyć brak pokuty i skruchy. W tej sytuacji Jezus pozostawia im do przemyślenia mocne napomnienie, które brzmi: biada tobie, Horyzonie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i w popiole pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam.
Tak więc te pogańskie miasta zostały postawione przez Jezusa wyżej niż miasta żydowskie, w których należałoby oczekiwać przyjęcia nauki Jezusa, choćby z powodu uczynionych w nich cudów. Jezus w swej podróży przesuwa się około 60 km w kierunku Morza Śródziemnego. Kieruje się do krainy zwanej Fenicją, której oba miasta stanowiły ważne centra gospodarcze i kulturowe. Ciągle nie wykracza poza teren Izraela, ale przebywa w strefie przygranicznej. Nie jest wspomniane, aby wszedł do wspomnianych miast, lecz był w ich okolicy. Cel podróży Jezusa pokazuje nam ewangelista Marek, zdając relacje z tych samych wydarzeń. Czytamy: i wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru i wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział. Nie mógł się jednak ukryć. Ewangelia Marka, 7 rozdział. Przypuszczamy, iż Jezus podąża w stronę Tyru i Sydonu, aby znaleźć tu schronienie od rąk Heroda, którego władza obejmowała jedynie Galileę, i tym sposobem uwolnić się chwilowo od wpływu Heroda. Pan Jezus, rozumiejąc, że czas Jego śmierci jeszcze nie nadszedł, opuścił okolice, gdzie tak dobrze był znany. Dodatkowo Jezus, chociaż w swej doskonałej naturze, ale ciągle jednak potrzebował odpoczynku i duchowego wyciszenia. Postanowił nieco odpocząć od swej pracy i dozwolić, aby prawdy przez Niego głoszone przeniknęły do serc słuchaczy.
W taki to sposób miejsce przebywania Jezusa dało możliwość spotkania z mieszkanką tego rejonu, a rozmowa z nią stała się podstawą do całego wydarzenia i lekcji, jaka z tego wynikła. Ewangelista Marek uzupełnia obszerną relację ewangelisty Mateusza. To właśnie od ewangelisty Marka dowiadujemy się, że rozmówczyni Jezusa była Greczynką, a dokładniej Syrofenicjanką. Była ona poganką, a poganom Bóg jeszcze wówczas nie objawił swych łask. Stąd, przychodząc do Jezusa, ona nie tylko musiała zwyciężyć wszelkie uprzedzenia własnych pogańskich poglądów i nauk z dzieciństwa, ale także musiała zwyciężyć wszystkie swoje więzy bojaźni. Będąc biedną i niewykształconą niewiastą, posiadała naturalną nieufność przybliżyć się do uczonego człowieka, nade wszystko do tak zacnego, znakomitego i wielkiego proroka Izraela, o którym już wiele słyszała. Z punktu widzenia religii żydowskiej, Jezus rozmawiał z poganką, a więc rytualnie i legalnie nieczystą osobą. Błogosławieństwa, które on miał dać, były dla sprzymierzonego ludu Bożego, dla typowego nasienia Abrahamowego, a niewiasta ta nie należała do tego narodu, któremu Bóg udziela tak wiele łask i błogosławieństw.
Sława Jezusa i Jego cudów w uzdrawianiu chorych rozeszła się również w tej pogańskiej krainie. Z drugiej strony powszechnie wiedziano, że Jezus był Żydem i że Jego cuda i dary uzdrawiania były jedynie dostępne dla Jego żydowskich współbraci. Znajomość tych faktów nie powstrzymała tej pogańskiej kobiety przed próbą zrobienia wyjątku w tej zasadzie. Ewangelista Marek opisał, co nastąpiło dalej, po wejściu Jezusa do pewnego domostwa. Czytamy. Lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. Ewangelia Marka, 7 rozdział. Czytamy dalej według ewangelisty Mateusza. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpiwszy uczniowie jego prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zginionych z domu Izraela. Jezus wiedział od samego początku tego zdarzenia, jaki będzie końcowy efekt jego rozmowy z pogańską kobietą. Sposób rozmowy Jezusa i jego argumenty były jedynie metodą, aby wydobyć z niej wiarę opartą na jej własnym przekonaniu, przed udzieleniem jej pożądanego błogosławieństwa. Ta relacja wskazuje na odmienne zachowanie się Jezusa i apostołów. Jezus okazał się w stosunku do pogańskiej niewiasty prawowiernym Żydem, ale jednak Żydem pełnym wyrozumienia, odpowiadając milczeniem na jej prośbę, a następnie wyjaśniając, iż jego posłannictwo skierowane jest do jego współbraci.
Ewangelista Marek w 7 rozdziale, a 25 wersecie dodaje słowa Jezusa skierowane do kobiety. Pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Innymi słowy, powiemy, Jezus przekonuje niewiastę, iż czynienie cudów i uzdrawianie najpierw należy do jego narodu. Nie zauważamy, w relacji Jezusa ducha odtrącenia czy chęci pozbycia się niewygodnej rozmówczyni. Raczej jest to zachęta oraz oczekiwanie na dalszą aktywność ze strony niewiasty. Natomiast reakcja uczniów jest radykalna i stronnicza. Oni wyraźnie podpowiadają Jezusowi: odpraw ją. Przecież to poganka. Nie należą się jej przywileje naszego narodu. Pozostaw swą moc i siłę cudów dla naszych braci. Niech ta poganka szuka pomocy u swoich pogańskich bogów. W tym zdarzeniu nie zauważamy u uczniów Jezusa nuty miłosierdzia czy pożałowania biednego stanu jej córki, dręczącej przez demona. Uczniowie, podobnie jak w innych sytuacjach, okazali się zbyt dumnymi Żydami i pewnymi siebie. Teraz mają wokół siebie swego mistrza, który zapewnia to wielkie poczucie siły i przewagi nad innymi narodami. Przecież to on, ich mistrz, ma moc czynienia cudów i uzdrawiania. Dopiero wydarzenia ostatnich dni życia Jezusa zmieniły postawę uczniów. Pozbawieni swego przewodnika, pozbyli się tej wielkiej pewności siebie. Teraz jednak tam, w okolicach Tyru i Sydonu, ciągle towarzyszy im mistrz i ciągle dodaje im poczucia pewności.
Reakcja poganki tak na słowa apostołów, jak i na słowa Jezusa zaskakuje nas. Po tym, co usłyszała. Ona, odpowiadając, rzekła do niego: tak jest, Panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. Czyli pomimo, że Jezus ją zignorował i od razu nie odpowiedział ani słowa, powiemy wprost, że ta kobieta spotkała się z odepchnięciem. Według relacji ewangelisty Mateusza widzimy, że ta kobieta nie zraziła się jednak tym. Dla wielu byłoby to już wystarczającą przyczyną zniechęcić się, osłabić swoją wiarę i odejść z wielkim żalem. Ona jednak nie przestawała płakać i wołać, ponieważ miała ufność w Pana i w moc Jego, którą On wszystkim udzielił. Dlatego też wiara jej zwyciężyła. Początkowa odmowa ze strony Jezusa pozwala kobiecie mocno ujawnić duchową postawę, która zyskuje najwyższe uznanie Zbawiciela. Odpowiedź matki to nie tylko wspaniała riposta, czyli szybka i trafna odpowiedź inteligentnego rozmówcy, lecz także i przede wszystkim świadectwo bezgranicznej i niezachwianej wiary. Słowo pies było wówczas stosowane powszechnie przez Żydów dla pomniejszenia wartości pogan.
Nasz Pan, mówiąc o szczeniętach, użył jedynie pospolitego wyrażenia, jakim posługiwano się w ten czas w Izraelu. Lecz zauważmy wiarę niewiasty pokazaną w słowach: tak jest, Panie, a wszakże i szczenięta jedzą odrobiny, które padają ze stołu panów ich. Wytrwałość i wiara została w ten sposób zamanifestowana. Na tej podstawie Jezus stwierdził, że posiada ona więcej wiary niż większość Żydów. Jej prośba została spełniona, a Jezus powiada: o niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jako chcesz. Córka jej od tej godziny została uzdrowiona. Pozornie wydaje się, iż Pan niechętnie chciał jej udzielić pomocy, ale Jezus pragnął przez to pokazać w tym również lekcję dla nas, dla przyszłych pokoleń Jego naśladowców, abyśmy byli wytrwałymi i nieustępliwymi w prośbach do Pana o pomoc. Nasza wiara powinna być mocna, abyśmy nieustannie udawali się do Pana o błogosławieństwa, a mając większe doświadczenia w służbie Pańskiej aniżeli ta kobieta, możemy być pewni, że Pan udzieli według naszej wiary swoją łaskę względem swojej woli w odpowiednim czasie. Kończąc nasze rozważenie, tym zachęcającym akcentem zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do odbiorników ponownie za 4 tygodnie o tej samej porze. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki.